Nazywam się Wincenty Bogusław Pyka. Urodziłem się 20 maja 1930 roku w Kołomyi na Kresach Wschodnich. Przyjechaliśmy do Polski w 1946 roku. Ja chodziłem do gimnazjum Mickiewicza w Katowicach. Mieszkaliśmy w Świętochłowicach. Wstąpiłem do harcerstwa, no i w harcerstwie jeden z kolegów, bo wiedziałem, że istnieje organizacja. Później się goście ujawnili w 1946 roku, potem znowu zaczęli konspirować. No i w 1948 roku mi jeden z kolegów zaproponował wstąpienie do nielegalnej organizacji, no więc wstąpiłem. Ta organizacja się nazywała Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo-Demokratyczna, bardzo dumna nazwa, prawda, i wzniosła. No i okazało się potem, że nasza organizacja już od dłuższego czasu była pod obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa. I tak długo, jak myśmy nie przejawiali na zewnątrz żadnej działalności, to dawali nam spokój. I 18 września zostały wydrukowane ulotki. Myśmy mieli te ulotki rozplakatować po całych Katowicach i okolicach Katowic. I wtedy wpłynął, jak potem znalazłem w aktach IPN-u, meldunek jednego z naszych kolegów, który miał kryptonim Baśka, był donosicielem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa i wtedy nastąpiła akcja aresztowań i aresztowano nas około 30 osób w sumie. No i przebywaliśmy na ulicy Powstańców w budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Ponieważ nas było dużo, a cel stosunkowo mało, to siedziało nas po kilku w jednej celi. No i było prowadzone śledztwo. Ja wpadłem, że tak powiem, z moim kolegą Jasiem Marciszewskim, z którym byliśmy takie dwie papuszki nierozłączki. Wpadliśmy do kotła przy ulicy Gliwickiej 2, mieszkanie 5 u kolegi, który był dowódcą Wolka Króla, bośmy się tam mieli spotkać przed wyjściem na akcję. No i sprawa była taka, że my sobie idziemy, dowcipkujemy, wchodzimy po schodach, żartujemy, że tam na nas czeka Urząd Bezpieczeństwa, dzwonimy do drzwi, ktoś drzwi długo otwiera z wielu zamków, jakichś kilku ponurych panów, ale sobie myślę, to jacyś pewnie starsi koledzy z konspiracji są. Przychodzimy, dzień dobry, prosimy do środka. Jest Bolek, chodziło o Bolka Króla, do którego myśmy przyszli. Oni mówią, jest, prosimy dalej. Wchodzimy dalej do pokoju, a tam na kanapie siedzi zapłakana siostra tego Bolka. No i się pytamy, gdzie Bolek? A już słyszymy w tym momencie, ręce do góry, panie, jesteśmy z Urzędu Bezpieczeństwa, broń macie przy sobie, już obmacali nas, czy mamy broń. No i oczywiście nas posadzili, żeśmy siedzieli. Po 3 miesiącach zostałem przewieziony z Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Powstańców na ulicę Mikołowską. A na ulicy Mikołowskiej w pawilonie damskim to był oddział śledczy dla Urzędu Bezpieczeństwa. No i tam było zakończenie śledztwa. I w styczniu 1949 roku odbył się sąd. To było w Sądzie Wojskowym przy ulicy Zamkowej, bo ta ulica się tak w tej chwili wtedy nazywała. Obecnie to jest Aleja Korfantego. Rozprawa trwała 2 dni. Oskarżeni byliśmy o próbę obalenia ustroju i zagarnięcie siłą władzy w swoje ręce, czyli artykuł 86 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Ja dostałem wyrok 6 lat. Po wyroku zostaliśmy z powrotem przewiezieni na Mikołowską i przeniesieni potem do głównego pawilonu na czas, bo oczywiście nasi adwokaci złożyli apelację do Najwyższego Sądu Wojskowego i do czasu ukończenia rozpatrywania sprawy przez Wojskowy Sąd Rejonowy. Byliśmy już w tym tak zwanym głównym pawilonie przy ulicy Mikołowskiej. No a po zatwierdzeniu wyroku, ale jeszcze byliśmy na oddziale śledczym, potem nas przeniesiono na tak zwany oddział karny. Już byliśmy przebrani w ubrania, bo do tej pory przebywaliśmy w ubraniach własnych, w ubrania więzienne. Dostaliśmy na nogi drewniaki. Tak siedziałem tam do października 49 roku. W październiku 49 roku zgromadzono nas najpierw w jednej takiej celi. Był straszliwy ścisk. Wiedzieliśmy, że szykuje się transport. Wiadomo było, że Katowice na ogół wysyłają więźniów do Wronek. No i jechaliśmy później pociągiem do Wronek. Załadowali nas do wagonów na rampie w Rzeźni w Katowicach. No i zawieziono nas do Wronek. Do Wronek przyjechaliśmy wczesnym rankiem. Także jeszcze było ciemno. Dopóki było ciemno, to nas nie wypuszczano. Nie próbowano nas transportować do więzienia. I tam dopiero jak się rozwidniło, wagony, chyba dwa wagony nas było, zostały otoczone przez żołnierzy KBW i służbę więzienną. Oczywiście jak były karabiny zwykłe, to z nasadzonym bagnetem, a poza tym większość była automatów, pepesz, diktiarowe były też. No i wypuścili nas z wagonu i w mokrej trawie, bo to jesień była, na dupę siadł. No i sprawdzali listę obecności. Wyczytywali nazwisko, trzeba było powiedzieć imię ojca i datę urodzenia i przesiadało się w inne miejsce. I jak już została lista obecności sprawdzona, czyli przekazali ci konwojenci, którzy nas przywieźli, przekazali, że jesteśmy w komplecie. Poprowadzono nas pieszo do więzienia, jakieś 400-500 metrów, ponura brama i jako ciekawostka w tej bramie, tak jak średniowieczna brona zawieszona na sznurach, że w razie napadu, potrzeby szybkiego zamknięcia dojścia, wystarczyło nożem przeciąć linę i ta brona spadała i zamykała wejście. No i wprowadzono nas na dziedziniec, taki urządzony w takim stylu koszarowym. Na środku był klomb, oczywiście na tym klombie biały orzeł na czerwonym tle, to wszystko z cegieł było porobione takie. I znowu jeszcze raz sprawdzenie listy obecności. I w międzyczasie, jak sprawdzali listę obecności, to z budynku więzienia, z głównego pawilonu, wysypała się grupa klawiszy. Klawisze wtedy chodzili normalnie w wojskowych jeszcze mundurach, jeszcze nie byli przemundurowani. Stanęli wkoło tego klombu i nam kazano przechodzić, po wyczytaniu z tej listy, kazano nam przechodzić do poszczególnych tych klawiszy. No i trzeba się było przed takim gościem rozebrać do naga i odbywała się rewizja. Macali każdy szewek odzieży, był przemacany, sprawdzony. Do uszu zaglądali, do nosa, do ust, no, nawet tyłem się trzeba było obrócić i pośladki rozchylić i pokazać, że się tam nie ma nic schowanego w tym. I potem nie pozwolili nam się ubrać, tylko swoje rzeczy zabrać i biegiem przez korytarz. A przy każdej bramie, a tam było 7 takich jeszcze wewnętrznych bram, przy każdej bramie stał jakiś klawisz z kluczami albo z pasem i bił. Taka ścieżka zdrowia to była. Ale jedna taka rzecz była przy okazji śmieszna, bo to jak to mawiał Korwin Mikke, i śmieszno, i straszno czasami, nie? Więc jak tam wyglądał korytarz? Korytarz był dosyć szeroki, gdzieś na jakieś 5 metrów. Pod ścianami było przejście, korytarzyk taki na 1,20 m, potem była szeroka, dosyć biała linia, na biało pomalowana, a na środku pomalowane na czarno i wyglansowane było takie coś, prawda? Myśmy tego nie znali, co to jest takiego. To się okazuje, że wolno było tylko chodzić pod ścianami przez to przejście, a poza granicę tego białego nie można było wkraczać, bo to już było zakazane, bo to nie wolno było chodzić. No i tam oczywiście, jeżeli ktoś dostanie kopniaka, wpada w korytarz, widzi coś, biegnie środkiem korytarza, no więc wrzask. Nie po czarnym, nie po czarnym. No to gość wskakiwał i biegł po tej białej linii, a ona była taka gdzieś na jakieś 20-25 szeroka. No to znowu wrzask, nie po białym. Także jak myśmy się potem spotykali i sobie wspominali czasami nasze przejścia, to wystarczyło powiedzieć nie po czarnym, nie po białym, to już wszyscy wybuchali śmiechem, bo wiedzieli, jak to było. Ja we Wronkach byłem rok. A, to jeszcze w międzyczasie coś było ciekawego, mianowicie zaczęli nas ankietować młodych. Zaczęli nas wyciągać z celi i przeprowadzać do łaźni. W łaźni siedzieli tacy ankieterzy i wypełniali jakieś ankiety. Myśmy nie wiedzieli w tej chwili, jak oni to robili, co się święci, ale przy okazji właśnie spotkałem się tam z tym Jasiem Marciszewskim, z którym mnie aresztowali. On w tym czasie siedział na pojedynce. Nie wiedział absolutnie, co się dzieje na świecie, a wtedy wybuchła wojna koreańska. I myśmy tam pewnej sztuczki użyli takiej, że wspólnie żeśmy zostali i pogadali. A tak jako ciekawostkę muszę jeszcze powiedzieć, że w tym czasie w więzieniach nie wolno więźniowi było stanąć twarzą do korytarza. Jak kazali zaczekać, kazali stanąć, to się stawało twarzą do ściany. I w takiej pozycji właśnie myśmy z Jasiem tak pokombinowali i staliśmy obok. Ja mu tam opowiadałem różne rzeczy. Był na pojedynce, to był pozbawiony wszelkich informacji. Pod koniec października 50 roku znowu zebrali większą grupę więźniów. Jak miał być transport, to wtedy zagęszczenie było okropne, bo tam po 20 osób siedziało w jednej celi wtedy, a to były cele, w których myśmy normalnie siedzieli po 6 osób. Wyprowadzili nas na dziedziniec, oczywiście listę, sprawdzenie listy obecności i taki młody porucznik, młody, no, miał te swoje 30-35 lat. Ręce założył z tyłu i mówi: uwaga, więźniowie, przechodzicie pod konwój wojskowy, jeden krok w prawo, jeden w lewo, kula w łeb. Amunicji mamy pod dostatkiem. No i wyprowadzili nas za bramę. Piątkami żeśmy szli, bo piątkami się łatwiej liczy, prawda? A z przodu i z tyłu jeszcze tam szły RKM-y, prawda? No i do pociągu załadowali nas. I rano budzimy się. Ładny ranek, ciepły. Okazuje się, co, gdzie jesteśmy? W Nakle nad Notecią. Przewieźli nas do Nakła nad Notecią. No i okazuje się, że ten porucznik, który tam taki surowy, udawał surowego we Wronkach, chodził po wagonach i mówi: co będziecie, jak będziecie grzeczni, mówi, to ja was tu wypuszczę na rampę. Była rampa do załadunku bydła, wybrukowana, taka dosyć duża rampa. No, będziemy grzeczni, no to w porządku. Obstawił rampę oczywiście żołnierzami, bronią maszynową i wypuścił nas i byliśmy na tym wolnym powietrzu. I czekaliśmy na samochody, które miały nas zawieźć do Potulic. Ale coś tam nie wychodziło z tymi samochodami i on mówi: no jak będziecie grzeczni, to pójdziemy kawałek piechotą. No oczywiście po Wronkach, jak ta, taka swoboda, prawda? No będziemy grzeczni, no to poszliśmy. Szliśmy powolutku sobie, oczywiście w koło otoczeni wojskiem, ale doszliśmy jakieś 500 metrów od lasu, to już nie chciał ryzykować przechodzenia przez las, zatrzymał nas, przyjechały samochody, które dowiozły nas do Potulic, do obozu w Potulicach. To był poniemiecki obóz, to był obóz przesiedleńczy dla ludności polskiej w czasie okupacji. Po wojnie tam też był od razu obóz, podobnie jak w Jaworznie, z tym, że tam druty kolczaste nie były pod napięciem, tak jak w Jaworznie, tylko były na drewnianych słupach, na wale ziemnym, który otaczał obóz. I na tym wale ziemnym były podwójne druty, a środkiem chodzili żołnierze. Nie było wieżyczek wartowniczych, tylko takie grzybki. I wartownik mógł się pod grzybkiem schować, jak deszcz padał. No więc nas tam przywieźli i od razu całkiem inna atmosfera. Jak we Wronkach, do łaźni. Potem zaprowadzili nas do baraków. Każdy w baraku miał swoją pryczę, nie tak jak we Wronkach, gdzie się spało po kotem na podłodze. No i jedzenie przy stołach, były stoły, można było siedzieć, były taborety, były ławy. Także atmosfera całkiem inna i potem nas przydzielili do roboty, do pracy. Ja pracowałem w galwanizerni, gdzie czyściłem przed galwanizacją przedmioty. Przedmiot niklowany musi być gładziutki przed położeniem niklu, bo nikiel tylko daje połysk, a nie daje gładzi. No potem dopiero po jakimś czasie zostałem elektrykiem tam, a to było moim marzeniem zostać elektrykiem. I tam byłem przez gdzieś chyba około 8 miesięcy. Przyjechał transport młodych chłopaków z Koronowa, ich przywieźli. Nas młodych pozbierali do osobnego baraku i w Boże Ciało w 1951 roku, to było, pamiętam, Boże Ciało akurat nie, przyjechał po nas kupiec, jak to się mówiło, z Jaworzna. Nie wiedzieliśmy jeszcze skąd, co i jak, ale już było wiadome. Powiedział, siadajcie chłopcy na samochody. Już nie wy więźniowie, tylko siadajcie. No jechaliśmy całą noc oczywiście. Rano przetaczali wagony. Patrzymy się, ja się patrzę, poznaję okolice. Kino Rialto. Tam przy kinie Rialto w Katowicach nas przetaczali. Potem podwieźli nas do Szczakowej. Ze Szczakowej do stacji w Jaworznie. Tu wolne tory. Ale gdzieś tutaj to było koło Leopoldu, tutaj gdzieś, prawda, przed Leopoldem. No i stąd żeśmy szli już piechotą do obozu w Jaworznie. Oczywiście wojsko i psy były, i karabiny maszynowe były, wszystko co trzeba, ale wtedy pierwszy raz już oglądaliśmy górników w mundurach przy kopalni tutaj. Wyjechaliśmy w Boże Ciało, czyli na następny dzień, w piątek, byliśmy tu w Jaworznie. No i oczywiście tutaj od razu nas zakwaterowano w nowych blokach już. I do nas nawet żaden z naczelników nie wychodził, jak to do niektórych transportów wychodził, tam witał ich, tam mówił, jak to Morel kiedyś do tych, co z Poznania przyjechali. Szczególnie tego Mirka Kreszczyńskiego właśnie wyciągnął, prawda, że on tu już, panie, stąd nie wyjdzie żywy, tak mu zapowiadał. W naszym transporcie, nasz transport jakoś tak albo przyjechał o takiej porze, albo nie było odpowiednich panów. W każdym razie, że całkowicie spokojnie się odbyło. Zakwaterowano nas po 20 w celach, piętrowe wojskowe łóżka, żołnierskie takie. Tylko straszne pchły były. Jakie tu były pchły, roje pcheł w tym czasie, jak nas przywieziono, to coś niesamowitego. No i jedzenie takie nie było za nadto. Jak na nasze potrzeby młodzieży, to jedzenie tutaj było kiepskie w porównaniu do Potulic. W Potulicach nas karmiono brukwią i kaszą jaglaną. Często jaglaną kaszę dawali. Ale tutaj to już takie bardziej były wodniste zupki. Także, a poza tym tutaj była sama młodzież, bo tam przebywaliśmy ze starszymi, to nas, tacy starsi nie zjadali całych porcji, to tam nas poratowali, a tutaj to już nie było komu nas poratować. No i nas tak zatrudniali, dopóki byliśmy na kwarantannie, zatrudniano nas. Ja, powiedzmy, byłem z kolegami wzięty i szlifowaliśmy ręcznie kawałkiem kamienia piaskowego schody w administracji. Nas tylko żeśmy szlifowali, nie dali nam żadnych rękawic, myśmy nie wiedzieli, czym to grozi. No ja oczywiście miałem rany na rękach, zresztą wszyscy mieli. Nie byliśmy przyzwyczajeni do pracy, no i odbywał się badanie lekarskie, oczywiście się odbywało. Przede mną stał kolega Janek Piotrowski z Krakowa, Miklaszewski, prawdopodobnie to był Miklaszewski, który nas badał, no badanie, no zajrzał w usta, prawda, w słuchawkę obsłuchał, no Janka przepuścił, moja kolej, jak zobaczył mnie, to się odezwał, no ten trochę lepszy, a myśmy już byli odżywieni po pobycie w Potulicach. No, ja kiedyś we Wronkach stałem, gdzieś mnie tam prowadzili na korytarzu, żarówka świeciła i stoję oczywiście twarzą do ściany i widzę jakiś taki profil odbity, policzki zapadnięte, sobie myślę, no chłopcze, to żeś dostał dobrze w tyłek, nie? Ale coś się poruszyłem, ten cień się też poruszył, okazało się, że to był mój własny cień. No więc na zakończenie kwarantanny, ponieważ to były te straszne pchły, jak już przesiedlano nas na stałe leże, nazwijmy to, do stałych, już na stałe, już miały być przydziały do pracy po zakończeniu kwarantanny, to było generalne odpchlanie obozu. Była specjalna ekipa, która opróżniała sienniki i paliła słomę w basenie, który się znajdował, w basenie przeciwpożarowym, suchym, bez wody, który się znajdował w miejscu, gdzie w tej chwili stoi Młodzieżowy Dom Kultury. Myśmy wszyscy byli wykąpani, nasze ubrania poszły do komory dezynfekcyjnej. Myśmy byli sprawdzeni, czy jakichś wszy nie mamy, czy innych, prawda, wszy łonowych. No i dopiero jak byliśmy przebrani, z powrotem dostaliśmy nasze ciuchy, także to dosyć długo trwało. Byliśmy zakwaterowani w nowych celach. W drugim budynku, bo jako kwarantannę to robiliśmy w pierwszym budynku, mieliśmy. No i na drugi dzień poprowadzono nas już do pracy. Ja dostałem przydział na prefabrykację. Tam nas zaprowadzono. Jeszcze takich twardych przydziałów do roboty nie było. Wyszedł taki też więzień, ale z tych starszych. No i pytał się, kto potrafi oprawiać zamki w drzwiach. No ja się zgłosiłem, bo tam dłubać to lubiałem od najmłodszych lat. No i dostałem dłuto, czy może dwa dłuta, jakiś świder, śrubokręt i miałem oprawiać zamki w nowym budynku administracji. Na prefabrykacji był taki nowy, doświadczalny budynek pobudowany, gdzie okna były z betonu porobione. To była ciekawostka dosyć, ale to jak to w zimie było, to ja sobie tego nie wyobrażam. No ja tam oprawiałem te zamki. Ten pan był ze mnie zadowolony, to był taki jakiś majster, prawda. Był ze mnie zadowolony, tam jeszcze jakąś pracę dał mi z kwasem solnym, żebym podłogi tam umył. Raz tylko podłogi, żebym przemył właśnie wodą z kwasem solnym, bo zobaczył, że można mi zaufać, że nie jestem taki sobie tuzinkowy. Ale to się skończyła ta dobra robota. No i przydzielili mnie do produkcji belek stropowych, tak zwanych belek DMS. To była bardzo ciężka praca. Były formy, żelazne formy długości tych 4, nawet 5 metrów, do których się wkładało zbrojenie i na dwóch stołach wibracyjnych to było wibrowane i potem trzeba było przenieść tą belkę razem z tą formą, trzeba było ręcznie przenieść na miejsce dojrzewania betonu i dopiero tam się zdejmowało formę z tego. To była rzecz bardzo ciężka, myśmy nie byli nawykli do ciężkiej fizycznej pracy. No i ja po kilku dniach doznałem dyskopatii. Zaczęły mnie plecy boleć, nie mogłem chodzić, nie wyszedłem do pracy. Koledzy wyszli, ja zostałem w celi i chodził po celach naczelnik Morel i wyłapywał takich jak ja, co się uchylają od pracy. No i wszedł do celi i od razu huzia na juzia. Czemuś nie poszedł do pracy? No bo jestem chory. Nie, ty nie jesteś chory, ty jesteś symulant. Pójdziesz do lekarza, od lekarza przyjdziesz do mnie, ja cię wsadzę do bunkra. Co zapamiętałem, ten jego język, jak on się mówił do mnie, to się cały czas oblizywał tym językiem, a jęzor to miał jak u krowy. Do dzisiaj to pamiętam, on miał grube takie wargi, tym językiem się oblizywał jak ludożerca, powiedzmy, na widok swojej ofiary. Także poszedłem do lekarza, no lekarz uznał mi to i dostałem jako leczenie lekką pracę. Czyli zostałem tak zwanym pośmieciuchem, czyli zamiatałem halę. To jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie może. I potem mnie wzięli z kolei do transportu wewnętrznego. I zaczęło się od rampy. Na rampie wyładowywaliśmy łopatami piasek, który przychodził i żwir. Piasek to we węglarkach przychodziło, była rampa i trzeba było ręcznie wyładowywać. Ja z takim kolegą się dobrałem, Roman Tronina się nazywał, bardzo fajny chłopak, fajny kolega. Gdzieś pracował na kopalni i on był zaprawiony do łopaty, ja się przy nim nauczyłem. I jak lokomotywy żeśmy pracowali systematycznie, prawda, bez przerwy. I tak, przed obiadem wagon piasku, po obiedzie drugi wagon. No i wtedy się tak dosyć wyrobiłem właśnie fizycznie.